Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kolejny odcinek podcastu i dzisiaj taki dla nas w pewnym sensie bonusowy, bo nie tak miało być.
Dobry początek. Nie tak miało być, dlatego że wzięliśmy na tapet temat, który chodzi nam po głowie od pewnego czasu, tak trzeba powiedzieć. Temat, który chyba nie jest prosty.
No teraz to już na pewno wiemy, że nie jest prosty.
No teraz tak. A mianowicie temat, jak mówić, kiedy nas nie rozumieją albo nie chcą zrozumieć. No i okazało się, że materiału w tym obszarze, jeżeli chcemy go tak wysycić, tak naprawdę podejść do tego poważnie i zawrzeć wszystkie informacje, które wydają nam się pomocne, jest bardzo dużo. I tu można powiedzieć, że ulegliśmy pewnemu błędowi. Błędowi planowania. A ponieważ mu ulegliśmy, to stwierdziliśmy, że najpierw o nim opowiemy. A żeby on nie był samotny, to wraz z tym błędem opowiemy o 9 innych, czyli w sumie o 10 błędach poznawczych, które naszym zdaniem niestety robią robotę w tym negatywnym znaczeniu tego słowa w kontekście przygotowywania, no i potem prowadzenia wszelkiej maści wystąpień publicznych. Pierwszy już odsłoniliśmy, oczywiście o nim więcej powiemy, a jego 9 znajomych jeźdźców apokalipsy po dżinglu.
Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi. Zapraszają Anna Kędzierska i Maciek Cichocki. Opowiedz.to.
I teraz na scenę wchodzimy my i 9 błędów poznawczych. To jest zgrana drużyna. A co tam? Powiedziałeś, Maciek, błąd planowania. To taki rzeczywiście błąd, który można popełnić wtedy, kiedy przygotowujemy się do komunikacji, do wystąpienia publicznego. I jest jakaś taka pokusa, tak jak rozmawiamy z naszymi klientami, żeby mówić, ja nie zdążę dzień przed wystąpieniem, ja nie wepchnę w tą prezentację tego wszystkiego. No a potem się okazuje, że rzeczywiście to się zmieścić nie chce, bo ten pomysł, że się da w krótkim czasie, szybko, małymi środkami, takimi zasobami ludzkimi, ale także, nie wiem, grafikami czy slajdami, którymi chcemy jakąś prezentację opędzić, że to się nie daje.
Czyli podsumowując, błąd planowania, no to jest to, że przeceniamy siebie, swoje możliwości, zarówno czasowe, jak i, chciałem powiedzieć, intelektualne, a potem się wycofałem, bo nieładnie by zabrzmiało, ale nie, no pójdę odważnie w tą stronę, że przeceniamy pod tym kątem, że mamy wrażenie, że to będzie proste, bo my już wiemy. A potem na przykład sprawdzamy w jednej książce, w drugiej albo gdzieś i okazuje się, że jeszcze to jest ciekawe, to jest i robi się z tego temat, który ciężki jest do okiełznania i do ogarnięcia. No i albo on nas przygniata, no i wtedy mamy ochotę odłożyć, rzucić to w kąt i powiedzieć nigdy więcej. Albo na przykład zaczynamy dopychać kolanem, jak przysłowiową walizkę, w którą się pakujemy do tanich linii lotniczych. No, że tam się zmieści wszystko. Otóż nie zawsze i nie wszystko.
No i my mamy w Opowiedz to na to metodę, taką wypracowaną, powiedziałabym, w pocie czoła i po kilku nieprzespanych nocach, kiedy dopinaliśmy projekt, żeby go zrealizować w zadeklarowanym czasie. Od wielu lat, jeżeli tworzymy harmonogram, to zawsze, rzadko używam słowa zawsze, ale teraz zrobię to z premedytacją i walnę pięścią w stół, zawsze, a jak? Zawsze doliczamy 30% czasu do tego, co wstępnie nam się wydawało, że zdążymy. No i to pozwala spać spokojniej, ale też pracować skuteczniej. Tak. Czuję, myślę, tak się zawahałam, bo spojrzałeś na mnie teraz z taką jakąś... No dobra, no. Nic już nie mówię.
To ja jeszcze słowo takiego wyjaśnienia, dlatego że chcemy pogadać o błędach poznawczych. O pierwszym już powiedzieliśmy i zdradziliśmy, że jeszcze 9 przed nami. Z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że myślę, że dobrze mieć ich świadomość, tychże błędów, dlatego, no, że jak sama nazwa wskazuje, my w nie wpadamy. I to rzutuje na nasze przygotowanie, na nasze przeświadczenie o materiale, który opracowujemy, o naszych umiejętnościach, o tym, komu wierzymy, komu nie wierzymy, z kim się spieramy, a kogo bierzemy po prostu i stawiamy na, dajmy na to, piedestał. Nie dlatego, że coś w tym złego, tylko dlatego, że jak mamy tego świadomość, to mamy takie lampki kontrolne, które mogą nam się włączyć i skłonić nas na przykład do jeszcze jednego spojrzenia okiem na to, nad czym właśnie pracujemy. To jest jeden powód. A drugi powód łączy się ściśle z tym wstępem, o którym, uwaga, we wstępie powiedziałem, A mianowicie naprawdę chcemy się zmierzyć z tematem, jak mówić, kiedy nas nie rozumieją. W sensie takim, że no, potrzeba jest sztuka argumentacji, potrzebna jest trochę pracy z obiekcjami, ale też pracy w sytuacji około konfliktowej. I to będą dwa najbliższe odcinki, które po tym. Nie będziemy sami mierzyli się z tym tematem. Mamy przewidzianego gościa, który nas wesprze, zwłaszcza tej kwestii konfliktowej, żebyśmy się tu za bardzo nie pożarli w tym temacie. Ale nie da się ugryźć tego tematu bez właśnie dotykania i nawiązywania do wspomnianych błędów poznawczych. Więc pomyśleliśmy, że zrobimy krok wstecz i nagramy odcinek właśnie ten o błędach poznawczych, które być może wam się przydadzą, być może o nich już słyszeliście, a może niektóre będą nowe, które warto mieć z tyłu głowy, żeby się o nie po prostu za często nie potykać. A jednocześnie ten odcinek będzie pewnego rodzaju słowniczkiem, który przyda nam się w dwóch następnych epizodach. To tak jeszcze tytułem wyjaśnienia. I żeby nie przedłużać, jak mieliśmy pierwszy, czyli planowanie, to co Aniu proponujesz na drugi ogień? O jakim błędzie poznawczym byśmy pogadali?
To taki błąd, który pozwala ćwiczyć dykcję. Nazywa się heurystyką zakotwiczenia. I jest to, chociaż brzmiąca nazwa po polsku, rada jest rodem z za wielkiej wody. Heurystyka zakotwiczenia to jest taki błąd, który polega na tym, że jak wpadamy na pierwszy pomysł, na przykład planując komunikację albo wystąpienie, to mamy od razu takie przekonanie, że klękajcie narody, to jest po prostu najlepszy pomysł. A jeszcze nie dajcie panie losie, jak sobie go zapiszemy na szczycie listy, na kartce papieru, no to wtedy już powiedziałabym, umarł w butach i kotwica i tylko na dno. Efekt jest taki, że bardzo wierzymy, że to, co nam przyszło jako pierwsze, jest dokładnie tym, co trafia w sedno. No a wiemy, Maciek, że ty masz takie badania amerykańskich naukowców.
Myślałem, że wiemy, Maciek, że ty tak masz.
No masz, każdy z nas ma.
No, oczywiście, niestety, że mam.
Ale masz badania amerykańskich naukowców, które statystycznie potwierdzają, że nie zawsze to, co podjęte, ten pomysł pierwszy, jest skuteczny.
Mam, bo teraz zgłupiałem.
Tam wiesz, ci studenci, co wybór zadania i grupa jedna
mogła
poprawić.
A, to co mówiłem, że chętnie zostawię na następny odcinek. Dobra, no i tak się plany zamieniają w improwizację.
Błąd? To jest chyba ten błąd właśnie heurystycznego zakotwiczenia, bo to padło, ja się przykleiłam, że to jest dobry pomysł, ale to poczekaj.
Może tak być.
Nie, poczekaj.
Nie, no to już powiedzmy, nie zostawiajmy tego, rzeczywiście popiszę się, że czytałem książkę, a jaką to o tym w następnym odcinku.
A ty umiesz zagrać, powiem ci.
Może jesteście w stanie sobie przypomnieć moment, kiedy pisaliście jakieś testy. Dajmy na to prawo jazdy. O, to jest dobry przykład, dlatego że jeżeli dobrze pamiętam, to lata temu było, to tam w teście na prawo jazdy są możliwe cztery odpowiedzi, no i jedna jest poprawna. To jest tak zwany test jednokrotnego wyboru.
Chyba tak.
I to jest właśnie przykład takiego testu, o którym mówię. Tam grupa ma 1500 czy 15 tysięcy. Nie jestem pewien, co tego zera na końcu. Przyjmijmy, że 1500
zera się nie liczy.
Studentów brało udział w badaniu. Co ważne, to było badanie analogowe, czyli mieli kartkę papieru i ołówek. Ponieważ fakt, że wypełniali test ołówkiem, pozwalał potem zobaczyć, gdzie były ślady gumki. No i jak oni skończyli wypełnianie tego testu, to dowiedzieli się, że mają jeszcze trochę ekstra czasu, podczas do którego czasu mogą zweryfikować, czy na pewno są przekonani co do udzielonych odpowiedzi. To, co chciano sprawdzić podczas tego badania, to czy taka prawda objawiona, która krąży w środowisku studenckim, które często jest poddawane testom, jest prawdziwa. Ta prawda brzmiała, że jak robisz test i no nie jesteś na 100% pewien, ale wydaje ci się, że to jest D i zaznaczysz D, to już potem nie zmieniaj. Bo prawie zawsze jak zmienisz później, to zmienisz na gorszą odpowiedź. No i sprawdzono. Wzięto te testy, popatrzono, gdzie ktoś gumką machał, no i było wiadomo, że pierwotnie było to A, a potem zostało zmienione na, nie wiem, przynajmniej na to C teraz dla odmiany. No i dzięki temu można było wyciągnąć wnioski, czy rzeczywiście te zmiany były na lepsze, czy na gorsze. I okazało się, że mimo tego mitu, zaledwie 1/4 zmian, która była w tych testach, czyli powiedzmy 1/4, no nie można powiedzieć studentów, bo nie zmiany w różnych miejscach.
Poprawek wykonanych.
Ale 1/4 poprawek była z dobrej odpowiedzi na złą. Natomiast 3/4 poprawek było ze złej na dobrą. I to jest właśnie taki moment, który pokazuje, że no my nie lubimy zmieniać zdania. Mamy na to mnóstwo takich mitów, takich wygodnych prawd objawionych, które nas tym utwierdzają. I to jest właśnie heurystyka zakotwiczenia. Heurystyka, błąd poznawczy będziemy wymiennie stosowali, bo to w zasadzie o jedno i to samo chodzi, a tak się popisujemy, że znamy różne ładne słowa. No i to jest to. Jak to działa? W momencie, kiedy słyszymy jakąś informację, nasz umysł tworzy schemat poznawczy. Mhm. O schematach poznawczych na przykładzie smakowitego owocu pomelo mieliśmy okazję już mówić w naszym podcaście, więc w razie czego jest do odkopania. No oczywiście też podlinkujemy w tym odcinku, tylko teraz po prostu nie pamiętam, więc to wyszło na jaw. No i problem z schematem poznawczym jest taki, że my prędzej jesteśmy w stanie zanegować otaczającą nas rzeczywistość, jeśli nie pasuje do naszego schematu poznawczego, niż wykonać tytaniczną pracę, która by nas zmusiła do zmiany schematu poznawczego, żeby on pasował do rzeczywistości. Czyli że na podstawie pierwszego argumentu, na przykład pierwszego pomysłu, o, to włożę do mojego wystąpienia, stworzę sobie schemat poznawczy, że to jest najważniejsze, to niestety z dużą dozą prawdopodobieństwa będę się tego trzymał jak ten przysłowiowy tonący brzytwy. No a wiemy, że łapanie się brzytwy, żeby się podciągnąć, nie jest dobre, bo i ręka pokaleczona i żaden punkt podparcia, więc potem takie krwawe wystąpienia wychodzą.
No, dokładnie. I teraz, żeby temu błędowi nie ulegać i nie potykać się na tym, można skorzystać z rady, która już też w którymś z odcinków myślę, że się pojawiła.
Też jest za wielkiej wody, już chyba wiem, którą sobie zmierzać i dzisiaj za ocean ciągnie.
Widzisz, no mnie tutaj, wiesz, wielka woda za wielką wodę, to jest taki czas, że coraz częściej ludzie mówią o emigracji. No dobra, ale to miało być przyjemne. Pixar. Czyli wszelkie piękne filmy, bajki kolorowe, gdzie jest Nemo. Masz jakąś swoją ulubioną Pixarową bajkę?
Potwory i spółka.
Potwory i spółka. Absolutnie. No właśnie. I Pixar ma taką zasadę, że dopiero piąty pomysł bierze na tapet do realizacji. Pierwszy to jest taki, łatwo przyszło, łatwo poszło. Drugi, no pokombinowali, to niech jeszcze pomyślą, bo stać ich na więcej. Przy trzecim, czwartym jest podobnie i dopiero ten piąty, żeby się nie przyklejać właśnie do tego, co jest na wierzchu, co jest często powtarzalne, co jest niejednokrotnie schematem poznawczym, dopiero ten piąty pomysł jest brany pod uwagę tak poważnie, żeby sprawdzić, czy robimy z tego pomysłu film. I w przypadku komunikacji, planowania takiej komunikacji wewnętrznej, tworzenia procesów szkoleniowych, ale także prezentacji, warto z tej podpowiedzi skorzystać i nie łapać się tego pierwszego, tylko dać sobie czas, pokminić, poeksperymentować, no i skorzystać też z unikania innych błędów, o których za chwilę jeszcze będziemy mówić, no bo to niestety nie jest tak, że jak już na pierwszym się nie potkniemy, to potem hulaj dusza. Tak.
Tak, ale jeszcze raz, nie chcemy mówić, że to jest złe, dobre, chociaż słowo błąd wskazuje, że no, możemy popełnić błąd, bardziej w kwestii tego, żeby być świadomym. Mamy jako gatunek tendencję do łapania pierwszego pomysłu i gloryfikowania go, a wcale nie zawsze ten pierwszy jest najlepszy. Kolejny błąd poznawczy.
No właśnie, chciałam cię zapytać, co masz?
Mój ukochany. Absolutnie ukochany, ale nie ukochany w sposób teoretyczny, tylko praktyczny. Jestem, powiedziałbym, no jeśli byłoby cesarstwo o nazwie iluzoryczna korelacja, to myślę, że mógłbym spokojnie zasiadać na tronie. Mam wrażenie, że mam...
Cesarstwa iluzorycznej...
Tak, mam wrażenie, że tutaj mógłbym wieść prym w niejednych zawodach, jeśli takowe by były.
Jakie by były zwyczaje w twoim królestwie, cesarstwie?
Wszystko by się ze wszystkim łączyło, jedno z drugiego wynikało i jedno by popierało drugie.
A to ja się na skarbnika tam piszę.
No to jesteśmy to w swoim pasuje. Świecie. A już teraz na poważnie. Błąd iluzorycznej korelacji... Myślę, że bardzo istotny dla nas, jak mówię, dla nas, to mam na myśli wszystkich tych, którzy mówią do ludzi, ale przede wszystkim mówią do ludzi w takim obszarze okołoedukacyjnym. Mhm. Od nauczycieli poprzez wykładowców, aż po trenerów, szkoleniowców, ale też tych, którzy występują publicznie i chcą jakąś wiedzę przekazać. Dlatego, że warto wiedzieć, że ten błąd oznacza, że nasz umysł szuka połączeń między modelami na przykład. I mało tego, że szuka, to znajduje te połączenia, chociaż tych połączeń tam w ogóle nie ma. Umysł uwielbia schematy, uwielbia stwierdzić, że coś do czegoś pasuje. No i dlatego wychodzą często kwiatki, które potem są obalane przez specjalistów od nauki, a nie od psychologii podwórkowej, że to nie jest tak, że jednym modelem możemy poprzeć drugi. Stąd mamy też pojęcie takiego dowodu anegdotycznego, że jak nam pasuje, to się na to powołamy. Ale to dokładnie w ten sposób nie działa. Mam przykład na to, nie wiem, czy to przestrzeń do tego.
I zawsze.
Jednym z moich dyplomów, które mi się przydają, a nie tylko leżą w szufladzie, jest zaświadczenie, dyplom o tym, że jestem certyfikowanym trenerem Freeze, czyli stylów myślenia. Może kiedyś o nich będzie okazja pogadać więcej. Teraz przyjmijmy, że jest to po prostu model, który pozwala zrobić sobie test, mówiąc w skrócie, i dowiedzieć się, jaki mam dominujący styl myślenia, czyli taki sposób przetwarzania danych, który zachodzi w mojej głowie. Ale na rynku jest dużo modeli, które, no właśnie, które nie mają nic wspólnego ze stylami myślenia, ale lubimy myśleć, że prawdopodobnie daje się na siebie nałożyć. Chociażby dwie szkoły modeli stylów osobowości. Mm-hmm. Chociażby silne strony galupowskie. I bardzo często jest tak, że nam się wydaje, że dostrzegamy wzorzec, że między jednym modelem, w moim przypadku na przykład Frisem, a znanym jest też modelem silnych stron Galupa, no tam to widać, to z tego wynika.
Podobne słowa są.
No bo jeszcze ktoś na przykład kolory wymyślił, 4, tam zielony, niebieski, żółty, czerwony, najczęściej wykorzystywane w tych modelach. I próbujemy to łączyć, a czasami po prostu tych połączeń nie ma. Mało, że ich nie ma, to czasami takie generowanie na siłę połączenia jest po prostu nieprawdą. No więc chcąc, nie chcąc, możemy daną nieprawdę nieść innym. I nie będzie to kaganek oświaty, nawiązując, skoro mówiłaś o emigracji, tylko będzie bzdurą, po prostu koronną bzdurą, na której możemy się nieźle poślizgnąć, bo ktoś nam bardzo słusznie ją wytknie.
No i to jest taki błąd, o którym myślę, potykamy się bardzo często w życiu codziennym, jak zaczyna nas boleć głowa, siadamy do Google'a i zaczynamy czytać, czego ból objawem ten ból głowy może być, i się okazuje, że to, na co trafiamy, pięknie się łączy i diagnozujemy u siebie jakąś ostrą chorobę. Studenci psychologii, wiem z doświadczenia, jak uczą się różnych klinicznych jednostek, to naprawdę diagnozujemy u siebie absolutnie wszystko. Od osobowości wielokrotnej przez schizofrenię, zaburzenia maniakalno-depresyjne. Wszystko pasuje, tak. No, bo jesteśmy jakimś tam zbiorowiskiem, więc jest zabawnie. No, ale okazuje się, że nie wszystko ze wszystkim się łączy i warto zrobić taką stop klatkę i sprawdzać, czy to model...
Czy nie szyjemy taką za grubą nicią.
Zwłaszcza jak się zachłyśniemy jakimś tematem, to też możemy mieć taką tendencję do wkładania tego świeżo poznanego modelu, który u nas zadziałał, do absolutnie wszystkiego, czym się będziemy teraz zajmować.
To nawet znowu nawiążę do naszego świata trenerskiego. Nie wiem, pewnie Aniu też, nie wiem, czy doświadczyłaś na sobie, czy może ciebie błędy nie tyczą zupełnie.
Proszę cię, tak szerokim mówię.
Ale inni.
A inni, tak.
Do tego swoją drogą też nawiążemy, że czasami jest tak, że ktoś... No właśnie, zostanę przy tym frisie, robi jakąś certyfikację, uczy się jakiegoś modelu. No zakładam, że nie za karę, tylko dlatego, że ten model go w jakiś sposób przekonuje. No i potem tym jednym modelem chce opędzić wszystko, co przed nim na drzewo nie ucieka. No, narzędzia mają swoje zastosowania określone. No nie, owszem, można śrubokrętem wbijać gwoździe.
Sadzić kwiaty nawet można.
No można, tylko że szansa, że wbije gwóźdź, jest nikła, a szansa, że podziurawie ścianę dookoła, jest duża. Więc no nie szedłbym w tą stronę. Są rzeczy, które coś robią, ale to nie znaczy, że one się łączą od razu ze wszystkim innym, a nasza głowa lubi nas w tym obszarze okłamywać. Więc warto tą lampkę kontrolną mieć, jak się siada na przykład do przygotowania wystąpienia albo prelekcji.
Mm-hmm. Nasza głowa, powiedziałeś, lubi nas oszukiwać i robi to również wtedy, kiedy wchodzimy na prezentację i widzimy, że w pierwszym rzędzie siedzi naburmuszony dziad.
Tak, przepraszam, czemu mówiąc naburmuszony dziad, patrzysz na mnie?
Bo tak się umówiliśmy, że patrzę na ciebie w trakcie rozmowy. Tak wymaga też dobra komunikacja. Sprawdzam, czy ty rozumiesz, co ja do ciebie mówię. I siedzi taki naburmuszony. I może się zdarzyć tak.
A mogę wejść w metaforę, którą
zaczęłaś? Poczułeś mojego burmuszonego dziada.
I my sobie mówimy swoją, sobie siedzi taki naburmuszony, ręce skrzyżowane na piersiach, brwi zmarszczone, patrzy spod ełba i jeszcze raz na jakiś czas mamy wrażenie, że tak kręci z dezaprobatą głową. Ale dochodzi do najgorszego, bo w pewnym momencie zmienia się coś w układzie jego ciała. Otóż ręce przestają być skrzyżowane na piersiach, tylko jedna ręka się podnosi i widać, że będzie miał pytanie.
Mm-hmm.
I my już wiemy, jakie to będzie pytanie.
No straszne, najgorsze, miażdżące, takie wykazujące naszą niewiedzę.
No dobra, to skąd to się bierze?
Z efektu halo.
No bardziej z jego odwrotności dokładnie w przypadku tego dziada, ale rzeczywiście z efektu halo.
Jak spoglądamy sobie na człowieka, który wygląda jakoś jak stary dziad, albo jak taki młody dziad, całkiem uśmiechnięty i sympatycznie wyglądający, to mamy taką tendencję do tego, żeby na podstawie tego wyglądu i tych cech zewnętrznych zgadywać, jaki ktoś jest w środku. I ktoś naburmuszony.
To nawet bym pozwól zrobił małą rzecz, nawet nie zgadywać. Bo zgadywanie jest świadomym procesem.
No tak,
nie?
Tak, czyli
głowa nam podkłada pewnik.
Na tej zasadzie. Tak, tak. To stąd jest efekt pierwszego wrażenia. Jak wchodzi ktoś, kto jest taki uśmiechnięty i wyprostowany i z taką ciekawością w naszą stronę spogląda, no to mówimy sympatyczny, inteligentny i w dodatku empatyczny i rozumiejący. No i teraz dlaczego my mówimy o tym przy okazji komunikacji i wystąpień publicznych? Żeby to w pewnym sensie wykorzystać na naszą korzyść i mieć taką świadomość, że no jest prawda w porzekadle, że jak nas widzą, tak nas piszą. I oczywiście my potem możemy zmienić to wrażenie, które zrobiliśmy. Ale z racji tego, że ta ludzka głowa lubi się przykleić do tej pierwszej informacji, no to trudno jest wybić drugiego człowieka z przekonania, że jesteśmy jacyś. Więc żeby sobie nie generować wysokiego progu wejścia w wystąpieniach, warto zadbać o takie aspekty relacyjne. Albo zrobić, Maciek, to co ty robisz, bo ty zwykłeś, no może nie być starym dziadem, ale...
nie,
ale wiesz co, no...
Nie pracujemy dzisiaj na antyprzykładach.
Ale ja uważam, że to nie jest antyprzykład, bo ty masz w sobie to wewnętrzne przekonanie, które pozwala ci nie miziać od wejścia na scenę słuchaczy.
Nie, to pozwól, że wejdę w słowo, ale no. bo nie szedłem tak głęboko. To jest być może temat na zupełnie inny odcinek, a mianowicie ekologia kogoś, kto pracuje w kontakcie z grupami.
Okay.
I ja po prostu nauczyłem się, w którym momencie potrzebuję się odłączyć od grupy, żeby potem móc być dla niej w 100%. I rzeczywiście moje zachowanie, na przykład przed szkoleniem, raczej byłoby w tym worku takich zachowań, może nie niegrzecznych, ale takich budujących
chłodnych.
Dystans. Budujących dystans, chłodnych niech będzie. I to jest, ja mam świadomość, że rzucam sobie kłodę pod nogi, którą będę musiał przeskoczyć, ale też, no jak mawiał pewien wiedźmin, to jest wybór mniejszego zła. Bo wiem, że potrzebuję, wtedy to mam energię w sobie kumulować, żeby potem móc ją wydatkować w pracy. Ja mam takie poczucie, że jeżeli ktoś przychodzi na szkolenie, które my prowadzimy, to my jesteśmy mu winni 100% naszej uwagi. Nie będę szedł w 110, wiem, że ładniej by brzmiało, ale 300% normy też w to nie idę. Te czasy już, mam nadzieję, nigdy nie wrócą. Po prostu tyle, ile umiem, tyle dla niego robię. I wiem już, że ten wydatek energetyczny potrzebuje gdzieś tę energię skumulować, żeby potem móc ją oddać. To wynika z tego, bo sam efekt haloparty, żeby to też tak wprost wybrzmiało, polega na tym, że my mamy, nasze głowy, nasze umysły mają tendencję do przypisywania prawdy argumentom, które usłyszymy od osób, które oceniamy za ładniejsze, bardziej profesjonalne, lepiej wyglądające, co niekoniecznie ma jakąkolwiek korelację, to się ze sobą nie łączy, ale niestety nasze głowy się na to łapią. Ja bym tutaj do tego, Aniu, co mówisz, że możemy to wykorzystać, no bo jeżeli wiemy, że taki błąd poznawczy występuje, no to dla nas jest sygnał, że nasz wygląd w jakiś sposób będzie budował nasze ekspertstwo. Więc będzie nam łatwiej. Ja nie mówię, że on o czymś przesądzi. To jest rzeczywiście pierwsze wrażenie, które potem może ulec zmianie. Ja bym na to spojrzał też z drugiej perspektywy. Wracam cały czas do przygotowania wystąpienia. Bo w tej chwili, jak się przygotowujemy, zbieramy materiały, robimy ten staropolski research, żeby zebrać chociażby modele, które potem łączymy niepotrzebnie, bo one się nie łączą, to często zamiast czytać, oglądamy na przykład filmy na YouTubie.
Zdarza się.
Prawda? I teraz zobaczmy, usłyszmy, na jaki błąd się narażamy. Przyjmijmy, że widzimy profesjonalnie dobrze zrobioną czołówkę. Szybką, dynamiczną, nie nudzącą nas, pokazującą, z kim mamy do czynienia. To jest dopracowane. Jest świetnie zrobione oświetlenie, jest świetnie zrobiony dźwięk. Prowadzący, no widać, że nie jest w miejscu przypadkowym, że to naprawdę wygląda dobrze. I teraz łącząc to z tym efektem halo, możemy wpaść w taką pułapkę, że ponieważ ten film i ten prowadzący wygląda, no taka topowa półka, no to jego wiedza to jest topowa półka. Nie zawsze.
No tak jak ze sprzedawcami garnków, nie deprecjonując sprzedawców garnków, ale to jest garnków. To jest ten błąd rzeczywiście, który jest takie ryzyko, że możemy się wziąć i w niego władować.
Ja bym tylko, jeżeli byłem w tym YouTubie, postawił taką małą gwiazdkę, że ten temat profesjonalnie wyglądającego filmu i merytoryki, on nie dotyczy takiej serii, która niebawem pojawi się na YouTubie, będzie nazywała się Opowiedz to w minutę. Także tam nie, tam jest i profesjonalny wygląd i naprawdę super wiedza.
No to będzie można sprawdzić oczywiście.
I tu koniec gwiazdki oczywiście. To był czwarty, dobrze liczę?
Tak, efekt halo.
No dobra, nie liczę, tylko patrzę na ściągawkę, tak chciałem tutaj dramatyzmu trochę dodać. Mamy efekt halo, był czwarty. Co dalej?
Piąty. Widzisz? Efekt konfirmacji. Jak coś wiem, to sobie potwierdzę. Bo nie dość, że modele mi pasują, to jeszcze jak już wpadłam na jakiś pomysł, to rzeczywistość zdaje się przynosić mi bezwzględne potwierdzenie, że to jest bardzo dobry pomysł. I raptem świat się zaczyna układać dokładnie tak, jak ja bym sobie tego życzyła. A myślę sobie, że im więcej nas kosztowało ugruntowanie się w jakiejś idei, tym chętniej poszukujemy potwierdzenia, że to jest właśnie tak.
Mhm. Tu znowu ja miałbym potrzebę zamienić jedno słowo. Mhm. Bo to może moja interpretacja, ale podstępność tych błędów poznawczych polega na tym, że one się dzieją tak jakby niejako bez nas, bez naszego świadomego udziału. Mm-hmm. I jak pada zwrot, że na tym polega efekt konfirmacji, czyli że dużo łatwiej jest mi, tak jak o nim powiedziałaś, tak, znaleźć dowody na tezę, którą już przyjąłem za swoją, czyli podjąłem decyzję, że kupuję, i teraz tylko widzę wszystkie dowody pokazujące, że to jest najlepszy wybór. Że każdy inny produkt jest do D, a ten jeden, który ja właśnie wybrałem, jest absolutnie cacy. Tylko to nie jest tak, że ja poszukuję. To jest tak, że nieświadomie dla mnie mój umysł poprzez ten błąd tak jakby jest takim sitkiem. Nie? I przez to sitko tego błędu poznawczego przechodzą tylko te sygnały docierające do mnie ze świata zewnętrznego, które potwierdzają słuszność mojego wyboru. Mhm. Przechodząc na wystąpienia publiczne, przecież o każdym temacie możemy powiedzieć, ilustrując go wieloma przykładami. Mówiąc po staropolsku case'ami. Możemy o nim opowiedzieć, wspierając się różnymi modelami komunikacyjnymi, biznesowymi, w zależności od tego, w jakim świecie występujemy. No i może tak być, że jak wpadniemy na ten pierwszy pomysł, podejmiemy decyzję o ten model. Wracam, no przykład, już raz padło hasło Fris, to niech będzie naszą taką przykładowym modelem. Że Fris mi odpowie na to pytanie, to niestety mój wewnętrzny krytyk zasypia. Mm-hmm. I nie mam takich myśli, kurczę.
A może można inaczej?
Daleko leży, nie? To tak z cztery regały dalej ten fris leży od tematu, o którym ja chciałem mówić. Takie myśli nam się rzadko pojawiają. Ale takie myśli, o rany, ale nie, ten fris to tłumaczy jeszcze to. I no a to już w ogóle potwierdza, że fris to załatwi sprawę. Mm-hmm. Nie deprecjonuję frisa, bo to jest świetny model, ale wykorzystuję go jako model, to chcę, jako przykład, to chcę jeszcze podkreślić.
Ale ja bym powiedziała, że Maciek, za tym, o czym ty opowiadasz, idzie szósty na naszej liście błąd, polegający na tym, że im bardziej w coś wierzymy i podjęliśmy jakąś decyzję, tym głośniej będziemy o tym mówić, że właśnie tak wygląda świat. I nie wynika to ze złej woli, tylko ze wspomnianego przez ciebie już podczas naszej dzisiejszej rozmowy takiego mechanizmu, że my lubimy mieć rację. Że nie lubimy przyznawać się przed sobą.
Ty czy ja?
My człowieki, powiedziałabym. Taką generalizację uczynię. Ten efekt wspierania decyzji, czyli mówienia głośno i wręcz znajdowania kolejnych argumentów, które pokazują, że to, co my myślimy, jest jak najbardziej słuszne, no jest taką ludzką codziennością. I ją widać bardzo mocno na przykład wtedy, kiedy organizacje przechodzą przez zmianę. Jest lider, który z racji tego, co robi w organizacji, już jest na tym etapie zmiany, kiedy on wie, że to jest dla ludzi dobre.
On się już przekonał.
On już podjął decyzję, że on w to wchodzi. A za nim stoi zespół, który mówi, ale jak to? Ale że serio? Kto wpadł na taki pomysł? Kto taką głupotę wymyślił w ogóle? Wzięliby się do roboty, a nie siedzą. Na pewno w centrali. I teraz, dlaczego o tym mówimy przy okazji komunikacji i rozmów takich trudnych, kiedy ludzie nie chcą słuchać? No właśnie po to, żeby mieć z tyłu głowy taką lampkę, którą sobie włączamy i wyłączamy. Czy aby na pewno to, co ja robię, nie jest efektem mojego ograniczonego pola widzenia. Czy być może ta podjęta decyzja I taka wewnętrzna, nieświadoma potrzeba posiadania przekonania, że to jest okej, że ja zrobiłam dobrze, nie sprawia, że mi się zawęża horyzont patrzenia na zespół, na organizację, na sytuację. Więc unikając efektu wspierania decyzji, warto zadać sobie pytanie, czy jest jakaś inna perspektywa.
To powiedziałaś, Aniu, o zawężaniu pola widzenia, ale o polu widzenia jeszcze będzie.
O tak, zawęzimy
ale to na deser konkretnie. Zawęzimy, żeby nie rozszerzać, tylko zawęzić na koniec. To była szóstka.
Tak.
Czyli przed nami z matematycznego punktu widzenia siódemka, a w siódemce na takiej rozpisce, którą sobie poczyniliśmy, żeby się w nazewnictwie nie pomylić, jest skrzywienie zawodowe. No to Aniu, szalej, bo ja nie pamiętam, o co chodzi.
Skrzywienie zawodowe. To, wiesz co, to się wiąże pięknie z klątwą wiedzy.
A to znam.
Ale też z tym, że jak jesteśmy wrośnięci w jakieś zawodowe myślenie, to mamy taką tendencję, żeby oceniać wydarzenia przez pryzmat tej naszej działalności zawodowej. No na przykład jak jesteś takim, no nie wiem, specjalistą od marketingu i idziesz, o, chociaż nie, to bardzo dobrze widać, o poczekaj, ja tutaj mężu
kimś
pozdrawiam cię.
Będę.
Tak, będziesz kimś innym. Mój mąż miał przez pewien czas w swoim życiu taki epizod kariery w sieciowej restauracji, gdzie bardzo wielu rzeczy się nauczył. Między innymi dbania o klienta, ale także pewnych bardzo sztywnych standardów związanych z prowadzeniem restauracji, czystością, jakością i tak dalej. I z nim nie można było pójść nigdzie do żadnej knajpy. Bo on wchodził i pierwsze, co widział, to nie kartę menu, tylko to, że na przykład wywietrzniki są zakurzone. I to skrzywienie zawodowe to jest taka pułapka, w którą wpadamy, że oceniamy rzeczywistość tylko i wyłącznie przez pryzmat naszego zawodowego doświadczenia i zawodowej wiedzy. Zapominając o tym, i tu już przechodzę na temat komunikacji i wystąpień publicznych, że odbiorcami naszych komunikatów i tychże wystąpień są nie tylko przedstawiciele grupy zawodowej, nawet jak mówimy do swoich, do hermetycznej grupy, ale są ludzie. Więc to, do czego my zapraszamy i to się pojawia dosyć często w naszych opowieściach, to to, żeby mówić do ludzi. Nie do zawodowców, tylko do ludzi. Bo nawet jak ktoś jest kucharzem, mechanikiem, glazurnikiem, HR-owcem, prezesem, to on najpierw jest człowiekiem. Ma ten swój miętki kawałek. Taki ludzki.
Ciekawe, ile osób jak usłyszało to, że wszyscy najpierw są człowiekami, to pomyślę, no to mój szef też?
No też. Właśnie okazuje się, że też. I tak samo jak on, tak i my, ten błąd polegający na skrzywieniu zawodowym, jak to się ładnie nazywa, niestety popełniamy. No, to bliższa ciało koszula. Pan z pierwszego rzędu, proszę.
To ja mam pytanie.
Tak, bardzo proszę.
Ja dziad.
Czego dziadu?
Dziad mam pytanie.
Pan w różowym, proszę.
Bo włożyłaś mnie w buty na początku specjalistą z marketingu. Urosłem, tak pomyślałem, że mam jakąś specjalizację, marketing, w sumie nośny temat. A potem w mojej głowie pojawiła się jeszcze jedna myśl.
No.
Że skoro mam być panem z marketingu, specjalistą z marketingu, bo nawet dostałem już taki zacny
taką
tytuł.
Taką tabliczkę, tak? Dobra,
tak. No to myślę, że z jednym z rzeczy, które będzie moim chlebem powszednim, będzie zrzucanie winy na sprzedaż.
Ależ oczywiście, że tak. I na szczęście możesz tutaj mieć naukowe wytłumaczenie.
Aha, czyli to jednak coś w tych antagonizmach, takich wytartych ścieżkach marketing, sprzedaż, tam logistyka i tak dalej, może być na rzeczy.
To jest błąd poznawczy, Maćku.
O, a brzmi on jak?
Efekt faworyzowania swoich. My dobrze, oni niedobrze.
A to...
Coś ten z marketingiem i sprzedażą to pasuje?
Szerzej poszłem.
No to proszę.
Szerzej, nie, zostawię dla siebie. Ale jak słyszałem, my dobrze, inni źle, to szerzej poszłem, ale zostawię dla siebie.
I oczywiście wiemy, że się mówi poszedłem.
Tak?
My wiemy, my Kędzierska. Nie, ale teraz, no ale Maciek, no ale efekt faworyzowania swoich. No, znany ci. Pod numerem 8 się.
Ale oczywiście, że znany mi z wielu powodów. Ja mogę nawet powiedzieć, że my rowerzyści jesteśmy fajniejsi niż oni biegacze.
No,
to jest absolutnie oczywiste. Nie mam fajniejszej opcji sprzedaży.
Wy koszykarze od tych siatkarzy, to w ogóle nie ma takiego sportu.
Absolutnie jestem w stanie stoczyć bój z każdym o wszystko w związku z tym.
No.
Ale to przejdźmy ze sportu i mywy do wystąpień publicznych, bo to się bardzo mocno wiąże z poprzednim.
No, można sobie napytać biedy, że tak powiem, przygotowując wystąpienie i komunikację.
Wpadając w ten błąd, można opowiadać o czymś w taki sposób, że po prostu no, będziemy faworyzowali na przykład jeden dział w firmie, pomijając, no nawet zaryzykuję stwierdzenie, tytaniczną pracę wykonaną przez innych ludzi. Zapominając o tym, że to, że my mogliśmy coś zrobić, to jest trochę tak, jakbyśmy patrzyli na piłkarza, który zdobywa dużo bramek. No, pewnie każdy pomyślał, albo większość, o Robercie Lewandowskim, a on w swoich wypowiedziach ani razu by nie wspomniał, że za tym, że on może zdobywać bramki, stoi jego drużyna.
No nie do pomyślenia. No,
w pewnym momencie byśmy tego mieli dosyć, no bo każdy, kto ma chociaż odrobinę pojęcia o sporcie, chociaż raz widział mecz piłki nożnej, wie, że nawet najlepszy na świecie napastnik no nie zrobi nic, jeżeli nie dostanie piłki. W końcu pan Kazimierz Górski powiedział, że bramki są dwie, piłka jest jedna i ona jest okrągła. No i to jest chyba największa prawda o futbolu. Ta piłka naprawdę jest ważna. No i teraz, jeśli jesteśmy takim graczem na boisku, którym jest nasza firma i zaczniemy przygotowywać wystąpienie mówiąc tylko o roli mojej pozycji albo mojej formacji, na przykład formacji pomocy, tak. Zapominając, że my jako pomocnicy możemy rozwinąć skrzydła, bo jesteśmy bezpieczni, bo obrońcy nas asekurują. I mamy komu oddać piłkę w finalnym momencie, kto jest świetnym egzekutorem. A jeszcze z tyłu jest bramkarz, który jest tą ostatnią deską ratunku. No to nawet nie to, że gubimy audytorium, czyli cały skład, do którego mówimy, a wręcz narażamy się na animozję, mówiąc delikatnie, albo otwarty sprzeciw, czyli trudną sytuację podczas wystąpienia. Coś, co czasami nas stresuje, że może się pojawić. A niestety doświadczenie pokazuje, że bardzo dużo trudnych sytuacji podczas wystąpień publicznych, prowadzenia szkoleń, warsztatów, spotkań generujemy my. Dokładnie. Na przykład ulegając błędowi faworyzowania swoich. Faworki mi pod głowie, potem faworyzowania swoich. Tak.
No i myślę sobie, że w związku z tym, że będziemy za 2 tygodnie mówić o tym, jak mówić do ludzi, jak nas nie chcą słuchać,
to wróci.
Wspomnijcie nasze słowa.
A jaki będzie tego wynik? Jak myślisz?
No będzie bardzo konkretny. I tu jest kolejna pułapka i kolejny błąd, który się czai, nazywany efektem wyniku, błędem wyniku, tadao. Bo jest jakaś taka ludzka pokusa, nieświadoma całkiem, że jak już zostanie zrobione i dowiezione, to się komunikuje, że zostało zrobione, takie KPI-e, tyle wydano, tyle wyprodukowano, tyle uzyskano. Mhm. A zapomina się o tym, że to wszystko człowieki zrobiły, ludzie takie. I że był pewien proces. I to, że dzisiaj wynik mamy taki, a nie inny, nie jest tylko efektem tego, że on jest i zaistniał, oto cudownie, tylko pewnych może zbiegów okoliczności, może działania czynników zewnętrznych, może przeszkód, które ludzie pokonali, no ale przede wszystkim ten wynik dostarczyli ludzie. Efekt wyniku, czyli ten błąd poznawczy, o którym mówimy teraz, a kryje się on pod numerem 8, zakłada, że 9 słonik zakłada, że tracimy z oczu cały proces, który doprowadził do osiągnięcia rezultatu, a koncentrujemy się tylko na tym, co się pojawiło na końcu. No i my pracując z przedstawicielami...
Sprawdzę, czy to rozumiem. Czyli zapominam całą drogę, która mnie doprowadziła do celu, a jak już on został osiągnięty, to tak naprawdę pamiętam tylko cel. Co może powodować, że na przykład... Wydaje mi się, że było dużo łatwiej niż było naprawdę. To może być też efekt, bo zapominam o trudnościach, które były po drodze.
Zapominasz w ogóle o całym procesie. Wydaje się, że...
Wzięło i spadło.
Myślę sobie, że wtedy, kiedy sami tego procesu doświadczyliśmy i gdzieś on tam nam chrzęścił pod nogami i nie było łatwo, to jeszcze przez jakiś czas pamiętamy, chociaż też jest efekt poznawczy polegający na tym, że lepiej pamiętamy to, co jest naładowane pozytywnymi emocjami. Więc tutaj tych pułapek naszego umysłu jest bardzo dużo, ale ten efekt wyniku, on rzeczywiście mówi o tym, że pamiętamy to, co jest na końcu i deprecjonujemy tą całą drogę, która się wydarzyła. Co może oznaczać, jeżeli chodzi o komunikację w biznesie, mówienie do ludzi, że... umniejszamy rolę wszystkich tych, którzy ten wynik stworzyli. Mhm. No bo patrzymy tylko na tą nagrodę, na tego grala, na tą cyferkę, która się pojawia na końcu. No a jeżeli chcemy ludzi docenić, nie chcę używać słowa motywować, bo wiem, że to może być woda na twój młyn, ale pokazywać, że doceniamy ich wysiłek i szanujemy ich pracę, no to powiedzenie tylko 3 z plusem albo 7981 no to jest za mało.
Mhm. Ja tu też dorzucę jeszcze jedną pułapkę, którą widzę w momencie, kiedy ulegamy temu błędowi poznawczemu, temu błędowi efektu wyniku, że skupiamy się na wyniku, bo żyjąc w bardzo dynamicznych czasach, no w takich żyjemy, no, nie będę podawał przykładów, bo wystarczy wyjrzeć za przysłowiowe okno, żeby zobaczyć, jak jest. Jedną z metod, która pozwala nam adoptować się, odnajdować szybko w tych zmieniających warunkach i wspierać innych w tym, no i to jest często zadanie tej naszej komunikacji, żeby tak o czymś opowiedzieć, żeby inni byli gotowi coś zmienić, jest to, żeby właśnie pokazywać ludziom, że tą drogę już kiedyś przebyli. Mhm. Że przecież już kiedyś były zmiany, były opory, były obawy i zobaczcie, gdzie jesteśmy teraz. I jeżeli skupiamy się tylko na wyniku, czyli zostało zrobione, dowiezione, stworzone, to wycinamy sobie całą tą opowieść, która swoją drogą jest zgodna z wszystkimi metodami budowania historii. No muszą być trudności, musi być punkt przełomowy, żeby nam się chciało historii posłuchać. O tym też tam w odcinku storytellingowym mówiliśmy, oczywiście też podlinkujemy. No i tworzymy taką propagandę. Propagandę wyniku. A nie...
Jak to zabrzmiało.
No ale to jest coś takiego, nie? No, zostało zrobione. No, kobiety na traktory. Dla mnie ten sam gatunek jakościowy, tylko ilustracja wtedy była przynajmniej ładna. A powiedzenie o tym, że pamiętanie o tej drodze, no i że ta droga się nie dzieje samoistnie, no bo droga ma sens, kiedy ktoś ją przemierza. Czyli mówienie o tym, kimś ktoś na tej drodze znalazł, robi większą robotę. A niestety efekt wyniku powoduje, że czasami o tym mamy ochotę zapomnieć.
Więc warto mówić o ludziach, o ludziach, o ludziach. No i to jest odpowiedzią na tą pułapkę. Dużo ich, strasznie trudne takie.
Ale ostatni jest, myślę, że taki prosty do odrzucenia.
Słuchaj, to ja bym powiedziała, że w ogóle wszystkie są proste do odrzucenia, bo ja to mam wrażenie, że no niewiele mnie z tego dotyczy.
No ja się tylko przyznałem do tej iluzorycznej korelacji.
Ja może heurystyka zakotwiczenia, no może. Ale to myślę, że inni ludzie.
O właśnie, jak sobie teraz pomyślałem tak o ludzi, których znam, to powiem ci, że listy brakuje. A swoją drogą jest długa lista błędów poznawczych, chociażby na Wikipedii, jakby ktoś chciał więcej, to oczywiście podlinkujemy.
Ktoś się chciał przetestować, tak, jak bardzo jest zaburzony.
Ale jak myślę sobie tak, rzeczywiście o innych, to tamto tych błędów jest sporo.
Na szczęście na to, co się dzieje teraz w naszych głowach, też jest błąd, Maciek, wiesz? I to jest ten 10, który zamyka naszą listę.
Wracamy do optyki, do zawężania, tak? No to już, Aniu, zaczęłaś, to kontynuuj.
To jest taki błąd, do którego uśmiechamy się od samego początku, kiedy tworzyliśmy, przygotowując dzisiejszy podcast, tą listę, którą przedstawiliśmy. I nosi on bardzo dźwięczną nazwę. Ślepa plamka. Mamy taką tendencję, nieuświadomioną całkiem i niespecjalistyczną, specjalną taką, że po złości ludziom, że wszyscy inni oni to, no tacy, to po prostu te błędy to tak na wyciągnięcie ręki, tak codziennie i bez przerwy. No my to nie.
Ale ja dobrze.
My dobrze. Oni źle, my dobrze. No jest coś takiego, że ślepniemy na własne niedoskonałości, a z dużą łatwością znajdujemy je u innych.
Albo nawet jeżeli nie ślepniemy do końca, to bardzo szybko jesteśmy w stanie znaleźć jakieś uzasadnienie, które jest wytłumaczeniem dlatego, że ja właśnie tak zrobiłem. I to jest okej, absolutnie, no to jest oczywiste.
Ale ci inni...
Tak, ale u innych raczej nie dostrzegamy tej pozytywnej intencji tego czynu, tylko prędzej znajdziemy coś negatywnego i rzeczywiście oni to walą, ten błędy jeden za drugim, a ja to może czasem, ale tylko w usprawiedliwionych sytuacjach.
No i ten błąd na koniec po to, żeby zaprosić was, nasi drodzy słuchacze, żebyście sobie popatrzyli przez pryzmat tych błędów na siebie i zobaczyli, gdzie czekają na was pułapki i sprawdzili, rozszerzając tą optykę, a zmniejszając ślepą plamkę i poszukali, co możecie robić inaczej, żeby było przyjemniej i skuteczniej w mówieniu do ludzi. No na pewno o ludziach i po ludzku.
No do tego zawsze namawiamy. Wygadałem się, że błędów poznawczych jest znacznie więcej. Myśmy wybrali 10 takich, które no nam się wydaje, że warto mieć najbardziej z tyłu głowy, nie dyskredytując żadnego z nich, bo to swoją drogą jest ciekawa lektura. Podlinkujemy taką listę, która jest na Wikipedii. Większość z nich jest aktywnymi odnośnikami, więc po kliknięciu od razu przejdziecie do konkretnego błędu, żeby zobaczyć, czy się z nim identyfikujecie i w jakich sytuacjach.
Albo jak bardzo się z nim nie identyfikujecie.
Ale czasami też dla tych, którzy lubią twarde dowody, są tam po prostu opisane przykładowe badania, które doprowadziły do nazwania tego, a nie innego błędu, albo tej, a nie innej heurystyki. Jesteśmy ciekawi, jak w waszym przypadku. Może znacie błąd, który powinien dopełnić tą dziesiątkę, a może z którym się nie zgadzacie, a może któreś wytłumaczenie uważacie, że powinno być zaprezentowane w inny sposób. No to jesteśmy otwarci na polemikę. Podcast Małpa Opowiedz to kanał mailowy. W ostatnim linku opisu zawsze link do naszej skrzynki głosowej podcastowej. Jeżeli nagracie, to chętnie się do tego odniesiemy. Komentarze, Instagram, Facebook, no wszędzie tam, gdzie wam wygodnie, będziemy otwarci. Przy okazji, jak jestem przy takim wątku, nazwijmy go około marketingowym, to Spotify od pewnego czasu umożliwia ocenienie podcastu. Jeśli uznajecie, że zasługujemy i zechcecie kliknąć tam w trzy kropeczki i opcję oceń, to będziemy zobowiązani. Po pierwsze, to no zawsze nagroda i przyjemnie zobaczyć, że ktoś słucha tego, co robimy. No a druga rzecz, no żyjemy w takich czasach, że rządzą algorytmy, każdy ma swoje. No i wiadomo, że każdy z tych mediów chętniej wypycha w szeroki świat ten content, mówiąc po staropolsku, który jest wysoko oceniany. Więc jeżeli macie możliwość, uznajecie, że zasłużyliśmy, to poprosimy, ocencie nasz podcast na Spotify'u, to nam się po prostu zwyczajnie przyda.
Tak sobie pomyślałam, że tutaj algorytm ulega efektowi halo i uznaje, że tam, gdzie więcej punktów, tam lepsza jakość merytoryczna, więc popełnijcie z nami ten błąd.
Tak, no, a następny za 2 tygodnie, jeszcze następny za kolejne 2 tygodnie. Jeśli macie swoją drogą jakieś przykłady, pytania do tematu, jak mówić, kiedy inni nie rozumieją, albo do jakieś doświadczenia, które być może chcielibyście rozwiać na przykład w kontekście tego tematu, to też dajcie znać, napiszcie to. Chętnie umieścimy to w naszych dywagacjach, które będą miały miejsce za 2 i za 4 tygodnie.
A za dzisiaj dziękujemy. Anna Kędzierska
i Maciek Cichocki.
Razem opowiedz.to.
Tak jest.
No i co? Ja to mam wątpliwość z tymi błędami, wiesz, na ile one rzeczywiście... No teraz. Nie, no bo jak tak się wgryzłam w temat podwójnie, jeszcze posłuchałam twoich wywodów, to zastanawiam się, na ile rzeczywiście jest taka pułapka w naszych głowach, a na ile to jest taka potrzeba usystematyzowania i pozamykania w szufladki zupełnie naturalnych rzeczy, które w żaden sposób nie wadzą. Czyli na ile te błędy poznawcze... No to jest faktycznie taki, wiesz, głaz na drodze, to idziesz, się wypieprzysz, możesz poobijać i rzeczywiście twarzą w błocie wylądować i dupa zbita i twarz zbita. A na ile to są takie, wiesz, naturalne, codzienne potknięcia na ścieżce do sklepu osiedlowego. No i wiadomo, że człowiek się potknie, ale żeby to jakoś rzutowało, nie wiem, na jego dzień, na jego życie, no to hello, wzięli amerykańscy naukowcy, powymyślali 150 różnych nazw i mówią, błędy poznawcze.
Mniej niż 150, nie tylko amerykańscy, to tak woli sprostowania. Czy to jest taka sztuka dla sztuki, tak? Ktoś to stworzył, ponazywał i teraz wyrasta to do rangi problemu? Czy to jest tak, że no po prostu tak mamy i mamy.
No wiesz, to jest tak, jak wstajesz po nocy i wiadomo, że pewne czynności wykonasz. No i one są naturalnie i okej. Okay. Mhm. Ale czy z tego robić...
Odcinek podcastu. Zbierając myśli, bo jak użyłaś tego porównania, że idziesz, głaz tam się przewracasz, padasz, no to pojawiła mi się w myślach droga. Jak ja rozumiem błędy poznawcze, no. Tak, żeby wejść w tą metaforę. Pewnie znasz taką sytuację, jazdę jakąś drogą, samochodem w upalny dzień.
No.
I to zjawisko, kiedy faluje powietrze, tak? Mm-hmm. No bo ciepłe powietrze, asfalt nagrzany oddaje ciepełko do góry i dlatego nam się wydaje, że wszystko faluje. Mm-hmm. I to jest pewnego rodzaju taki błąd optyczny, można powiedzieć. No bo to powietrze rzeczywiście faluje, ale droga nie faluje. Nam wydaje się, że ta woda jest mokra, że tam sobie trochę się wije i tak dalej. Coś nam zaburza nasze widzenie. Czyli jest pewnego rodzaju błąd.
Jakieś złudzenie.
I to nie znaczy, że mam wysiąść z samochodu i nie jechać, że mnie tam pożre nagle ta fala. To nie znaczy, że to jest mega niebezpieczne i teraz muszę, nie wiem, dzwonić do 5 na godzinę, jeszcze poprosić kogoś, kto siedział obok, żeby szedł 2 kroki przed samochodem i sprawdzał, czy rzeczywiście droga istnieje. Ale na przykład to znaczy, że w tych warunkach mogę przez to zjawisko na przykład nie zauważyć, nie wiem, zwierzaka przebiegającego przez drogę, no bo mam coś, co mi zakłóca.
No i masz też inną przyczepność drogi, tak?
No okej, okay, no ciepły asfalt na pewno tak, no to pewnie ci, którzy tam się interesują, zwłaszcza formułą pierwszą, rozgrzewaniem opon, no to tutaj by nam bardzo dużo na ten temat powiedzieli, ale tu się...
Wiem, syn mnie wyszkolił, no właśnie, to musiałam tutaj zabłysnąć.
Mądralował nie będę. Ale do czego zmierzam? Dla mnie świadomość tego, że istnieje coś takiego jak błędy poznawcze...
Mm-hmm. Takie zjawisko.
Takie zjawisko, no tak jak mm-hmm. to falowanie. Mm-hmm. Nie oznacza, że ja mam nie jeździć samochodem, jak jest ciepło, mm-hmm. albo nie iść do ludzi z moją komunikacją, bo na pewno wpadłem w któryś błąd i na gadaniu głupot. Tylko jest takim sygnałem, że zwiększ koncentrację. Mm-hmm. Na przykład przygotowuję się do wystąpienia, dostaję pierwszego strzała geniuszu mojego własnego i po prostu no nic, tylko samemu sobie siebie zazdrościć, jaki to ja właśnie pomysł wygenerowałem.
Dzień
tak co dzień. No, tego można było nie mówić. Nie wszyscy nas od tej strony, mnie od tej strony znają.
Oj tam.
I to jest taki moment, że na tej fali tego, tej radości, tego mm-hmm. przekonania, że mam świetny pomysł, żeby powiedzieć, dobra, to zostawię na chwilę. Bo tu właśnie się uruchamiają takie różne błędy, które powodują, że ja sam usprawiedliwiam swoje wybory. Widzę korelację mm-hmm. między wszystkim. Cały świat się ułożył w ogóle i znalazłem to jedno, jedyne zdanie. Swoją drogą, ciekawe, czemu nikt nigdy na nie nie wpadł. To jedno, jedyne zdanie, które wytłumaczy wszystko. No może nie. Mm-hmm. Może właśnie naciągam gumkę. Może wynalazłem. Ale jeżeli zostawię to na chwilę z boku, przypomnę sobie, okej, dobra, czy to aby nie jest to, mm-hmm. podejdę do tego z dystansem,
przegadam z kimś, zapytam.
To może doświadczę tego, kurde, nie, to zdanie to jest to. I normalnie jestem gotowy je głosić całemu światu, bo jest super. I może tak jest. Mhm. Ale mam wrażenie, że czasami właśnie takie ochłonięcie, uświadomienie sobie, że kurczę, takie błędy istnieją, powoduje, że patrzę na to nie jak ten krytyk, który mi mówi jesteś do D, tylko tak krytycznie na zasadzie za 2 tygodnie użyjemy takiego zwrotu jak naukowiec, z perspektywy naukowca, czyli kogoś, kto ma gotowość i ochotę weryfikować swoje tezy. Że może ta pierwsza nie była najlepsza. Mm-hmm. Może to, kurczę, jednak jakaś heurystyka, a nie mój przejaw mojego skądinąd nieposkromionego geniuszu właśnie się odezwał. Mm-hmm. To tak ja myślę sobie o błędach poznawczych.
No teraz mnie to przekonało i na tej mojej ścieżce, którą podążam, na której wcale niewielkie głazy, o które się wywracam, ani nie te okruchy, które tam do buta mi mogą wpaść, ale zupełnie coś innego się pojawiło, mianowicie tabliczka z napisem uwaga ślisko. I jak to mawiała moja mama, można się lignąć. I na tych błędach, no można się lignąć, nie trzeba. Świadomość tych błędów i postawiona tabliczka uwaga ślisko nie oznacza, że się człowiek nie poślizgnie.
Wyszedł nam odcinek antylignięciowy.
Tak. 10 sposobów na to, żeby się nie lignąć.
Możemy tak spróbować to nazwać.
Myślę, że to słabo marketingowe, sprzedaż mogłaby nam mieć to za złe. Kropka. Po mojej stronie. Znaczy ja jestem, nie mam wątpliwości. Kontenta. Tak.
Dobrze, to oficjalnie po raz drugi mówimy do widzenia, spadamy, do usłyszenia za tydzień, a jak macie znajomych, którzy popełniają błędy poznawcze, to im podeślijcie ten odcinek. Pamiętajcie, to nie będzie wasza wina, to będzie nasza wina. Wy będziecie w porządku.
Tak powiedzą, że to nie oni.